Księga Sędziów, 17 rozdział i przeczytajmy. Na pogórzu Efraima mieszkał pewien człowiek. Miał na imię Micheasz. Pewnego razu powiedział on do swojej matki: pamiętasz te 1100 sykli srebra, które ci zabrano, a ty to w mojej obecności obłożyłaś klątwą? To srebro jest u mnie, to ja je wziąłem. Matka na to: niech mój syn będzie błogosławiony przez Pana. Syn zwrócił matce 1100 sykli srebra, a matka oświadczyła: ze względu na mego syna postanowiłam poświęcić to srebro całkowicie Panu. Każę odlać z niego bożka. Powierzam je teraz Tobie. Gdy syn zwrócił srebro swojej matce, odważyła ona z niego 200 sykli. Przekazała odlewnikowi, a ten sporządził z niego bożka, który potem stanął w domu Micheasza. Micheasz miał więc u siebie dom Boży. Sporządził do tego efod i terafy, a jednemu ze swoich synów powierzył obowiązki kapłana. W tych dniach nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co uznał w swoich oczach za słuszne. Z kolei w Betlejem, w Judzie, mieście plemienia Judy, też mieszkał pewien człowiek. Był to młody lewita. Mieszkał tam jako przychodzień. Któregoś dnia postanowił on opuścić Betlejem w Judzie i zamieszkać gdzie indziej. Wędrując z takim zamiarem, przybył na pogórze Efraima i dotarł do domu Micheasza. Skąd przybywasz? Zapytał Micheasz. Z Betlejem w Judzie, odpowiedział podróżny. Jestem lewitą i szukam dla siebie jakiegoś miejsca na mieszkanie. Wtedy Micheasz zaproponował: zamieszkaj u mnie. Będziesz moim doradcą i kapłanem, a ja zapewnię ci 10 sykli srebra rocznie, odpowiednie szaty i słuszne wyżywienie. Lewita przystał na to. Zgodził się pozostać u Micheasza, a Micheasz traktował go, młodego skądinąd człowieka, jak jednego ze swoich synów. Micheasz powierzył lewicie obowiązki kapłańskie, młody człowiek mieszkał więc u niego i był mu za kapłana. Micheasz był zadowolony. Teraz wiem, że Pan będzie mi szczęścił. Kapłanem bowiem został u mnie lewita. To jest Boże Słowo. Pan Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Tak, tutaj kwestie tłumaczenia. Jak był jakiś problem z tłumaczeniem, jakieś słówko brakowało, to przerywa i mów, będę podpowiadał. Tak. Więc Pan Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu. W Egipcie Izraelici byli niewolnikami i służyli tam pod ciężką ręką Egipcjan. I po tym, jak Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, postanowił zawrzeć, że zaproponował Izraelitom przymierze ze sobą. Co to jest przymierze? No to jest taki szczególny, można powiedzieć, rodzaj umowy pomiędzy jakimiś osobami, stronami. I w drugiej Księdze Mojżeszowej 19:3-6 możemy zobaczyć, na czym to przymierze pomiędzy Bogiem a ludźmi miało wyglądać. Mojżesz napisał tak: Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan odezwał się do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem, kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Więc Bóg na mocy tego przymierza uczyni Izraelitów swoim ludem, szczególną Bożą własnością pośród wszystkich ludów. To znaczy, że Bóg zobowiązuje się traktować Izraelitów w wyjątkowy, w szczególny sposób, tak jak nie traktuje żadnego innego narodu. Ale żeby tak się stało, to ten lud musiał się zobowiązać do słuchania głosu Pana i przestrzegania Jego przymierza. To był warunek tego przymierza, tej umowy z Bogiem. Co to znaczy słuchać głosu Pana i przestrzegać Jego przymierza? Przeczytajmy kolejny fragment, gdzie Bóg nam to wyjaśnia. Druga Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, wersety 3 i 4, i później od 7 do 8. Potem Mojżesz wrócił i powtórzył ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego prawa. Cały zaś lud potwierdził zgodnie: zastosujemy się do wszystkich słów, które wypowiedział Pan. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u podnóża góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion Izraela. Następnie wziął Księgę Przymierza, odczytał w obecności ludu, a lud oświadczył: wszystko, co wypowiedział Pan, uczynimy i będziemy temu posłuszni. Wtedy Mojżesz wziął krew, pokropił lud i oznajmił: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Ten fragment mówi nam o Księdze Przymierza. W tej księdze spisano wszystkie prawa, jakie Bóg nałożył na swój lud, czy też dał swojemu ludowi. Więc lud, zobowiązując się przestrzegania przymierza Pana i słuchania Jego głosu, zobowiązał się do przestrzegania tych wszystkich praw zapisanych w Księdze Przymierza. Lud oświadczył: wszystko, co wypowiedział Pan, uczynimy i będziemy temu posłuszni. I Bóg zawarł przymierze z Izraelitami. Ale czy Izraelici trzymali się tego przymierza? Czy Izraelici byli posłuszni głosowi Pana, tak jak wcześniej obiecali? Jak wyglądało to posłuszeństwo w Księdze Sędziów? Ten fragment przeczytaliśmy z Księgi Sędziów, czyli niedługo, jakiś czas po tym, jak weszli do ziemi obiecanej. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wersecie 6 tego 17 rozdziału Księgi Sędziów. W tych dniach nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co uznał w swoich oczach za słuszne. Boży lud, Izraelici, nie postępowali według tego wszystkiego, co wypowiedział do nich Pan. Postępowali odwrotnie do zamiaru Bożego. Postępowali według tego, co sami uznali za słuszne. Każdy robił to, co uznał za słuszne w swoich oczach, więc nie kierowali się tym, co było zapisane w Księdze Przymierza. Zatem autor pokazuje nam czas odstępstwa. Wcześniej Izraelici zobowiązali się do przestrzegania zapisów umowy, zapisów przymierza, a teraz widzimy, że mają te zapisy gdzieś, mają to przymierze gdzieś. Nie trzymają się umowy zawartej z Bogiem i nie kierują się w swoim postępowaniu Bożymi przykazaniami. Jest to po prostu czas odstępstwa. I patrząc na ten rozdział, możemy zobaczyć, jak to wyglądało w takim codziennym życiu, w życiu przeciętnych Izraelitów. Jak to odstępstwo wpłynęło na ich życie. I mamy trzy postaci, przez które możemy to zobaczyć, jak to odstępstwo wpłynęło na Izraelitów. Każda z tych osób pokazuje nam jakiś element tego odstępstwa. Więc krótko przyjrzyjmy się tym osobom, żeby zobaczyć, jak to odstępstwo wyglądało. W wersecie 2 jest napisane: pewnego razu powiedział on, czyli Micheasz, do swojej matki: pamiętasz tysiąc stosykli srebra, które ci zabrano, a ty to w mojej obecności obłożyłaś klątwą? To srebro jest u mnie, to ja je wziąłem. Gdyby spod twojego domu, albo z twojego garażu, albo z twojej piwnicy zniknął ci samochód albo rower, to co byś, to jakbyś to nazwał? Jakbyś to określił? Jakiś czas temu mi zniknął rower z piwnicy, więc zadzwoniłem na policję, ale nie powiedziałem policji, że mi zniknął rower, tylko że mi rower ukradziono. Nazwałem rzeczy po imieniu. A gdyby po jakimś czasie okazało się, że to moje dziecko było odpowiedzialne za zniknięcie tego roweru, to zapytałbym je nie dlaczego wzięło mój rower, tylko dlaczego mój rower ukradło. Więc tutaj mamy sytuację, gdzie syn okradł swoją matkę. Ale syn nie nazywa tego kradzieżą, nie nazywa tego tak, jak to powinno być nazwane. On zabrał, on wziął. A jej nie ukradziono srebra, tylko jej zabrano. Więc syn w zasadzie nie zrobił nic złego. Tak? On wziął. Tak przynajmniej mu się wydaje. Nie widzi w swoim postępowaniu nic złego. I to jest przykład tego odstępstwa, jakie miało miejsce w Izraelu. I tutaj mamy podwójny problem, bo z jednej strony mamy złamanie przykazania, które mówi czci swego ojca i swoją matkę, a z drugiej strony mamy złamanie przykazania, które mówi nie kradnij, szanuj czyjąś własność. Więc Micheasz nie postrzega swojego uczynku w kategoriach grzechu. On nie ukradł, on zabrał, on wziął, więc nie popełnił niczego złego. I to jest przykład odstępstwa właśnie w Izraelu. Przejdźmy do kolejnego wersetu. W wersecie trzecim czytamy o matce Micheasza. Syn zwrócił matce 1100 sykli srebra, a matka oświadczyła: ze względu na mego syna postanowiłam poświęcić to srebro całkowicie Panu. Każę odlać z niego bożka, powierzam je teraz Tobie. Więc pierwsza część wypowiedzi matki Micheasza jest zachęcająca, ona rozbudza nasze nadzieje, prawda? Ona chce poświęcić to srebro całkowicie Panu. Wydawałoby się, że ona jest ułożona jako wierząca, że wie, jak oddawać Bogu cześć. W końcu nazwała swojego syna Micheasz, czyli któż taki jak Pan. Więc wydawałoby się, że ona jest kobietą prawdziwie wierzącą. Ale w drugiej części tej wypowiedzi zderzamy się z twardą rzeczywistością. Matka każe odlać bożka. Po czym z czwartego wersetu dowiadujemy się, że zamiast przekazać całe srebro, które obiecała, przekazała tylko jakąś część, a resztę zachowała dla siebie, wydaje się. Więc mamy tu kolejne odstępstwo, mamy kolejne złamanie przykazania. Tym razem złamane zostaje drugie przykazanie, które nakazuje, które zabrania sporządzania sobie bożków. Ponadto widzimy, że matka Micheasza nie traktuje Boga poważnie, ponieważ mówi jedno, a robi drugie. Powiedziała, że oddaje srebro dla Pana, po czym oddaje tylko małą część, a resztę zostawia sobie. Więc widzimy, że jej religijność została w jakiś sposób zainfekowana pogańskimi wpływami. Jest to rodzaj tak zwanej religii synkretycznej, która łączy w sobie elementy prawdziwej religii z elementami religii pogańskich. I w wersecie piątym wracamy ponownie do Micheasza. Micheasz miał więc u siebie dom Boży, czyli rodzaj świątyni. Sporządził do tego efod, czyli taki specjalne wyposażenie kapłana, strój, i terafy, czyli bożki, albo jakieś gadżety takie religijne służące w sprawowaniu tego kultu, a jednemu ze swoich synów powierzył obowiązki kapłana. Więc widzimy, że jego matka już miała wypaczoną religię, tak? Natomiast Micheasz poszedł jeszcze dalej. Micheasz stworzył sobie prywatną religię. Miał u siebie Boży dom, świątynkę, sporządził szaty dla kapłana, właśnie sporządził wszystko to, co potrzebne jest do sprawowania kultu, i nawet posłużył się swoim synem, aby ten był jego kapłanem. Więc w tym wszystkim Micheasz złamał różne przykazania, które Bóg nadał w Księdze Przymierza. I teraz przejdźmy do ostatniej osoby, do trzeciej osoby, do Lewity. Jest to osoba, która w zamyśle Boga miała reprezentować ludzi przed Bogiem, ale też miała reprezentować Boga przed ludźmi. Tylko Lewici mogli służyć w świątyni, którą Bóg dał Izraelitom. Bóg sam wybrał ich do tego celu. Ale oprócz służenia w świątyni, Lewici mieli za zadanie, żeby uczyć lud wszystkich przykazań, które Bóg im nadał. Tyle, że jak widzimy, ten Lewita jest bardziej zainteresowany tak zwaną ciepłą posadką niż służeniem Bogu. Jego bardziej interesuje pozycja i pieniądze niż posłuszeństwo Bogu. I tutaj na przykładzie tego Lewity widzimy kulminację tego odstępstwa od Boga w Izraelu. Ten, który powinien pielęgnować właściwe oddawanie czci jedynemu i prawdziwemu Bogu i który powinien uczyć innych tego, co właściwe, ma to po prostu gdzieś. Nie jest tym zainteresowany. jest zainteresowany pozycją i pieniędzmi, a nie Bogiem. Lewita zna prawdę, ale bardziej jest zainteresowany czymś innym. Dla pozycji i pieniędzy przystępuje do tego kultu, który wymyślił sobie Micheasz. Kapłan woli kłamstwo od prawdy. To nam pokazuje, jak daleko odeszli Izraelici od Boga. Te trzy osoby odzwierciedlają duchową rzeczywistość, duchową kondycję całego narodu. Jest to czas odstępstwa od Boga. Ludzie nie przestrzegają Bożych przykazań, ludzie tworzą swoje własne sposoby oddawania czci Bogu, ludzie zamieniają prawdę w kłamstwo, czy też wolą kłamstwo od prawdy. I widzimy, że Micheasz stworzył swoją własną religię na swoje własne potrzeby. I warto zapytać, czy przyjrzeć się temu, jaką religię stworzył, co on tam wymyślił. W wersecie 13 jest napisane: Micheasz był zadowolony. Teraz wiem, że Pan będzie mi szczęścił, kapłanem bowiem został u mnie lewita. Więc wydaje się, że Micheasz jest zainteresowany oddawaniem czci Panu, Jahwe, Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Widzimy, że jego matka postanowiła poświęcić srebro całkowicie Panu. Więc nie oddają oni cześć jakiemuś obcemu bóstwu, jakiemuś Baalowi czy jakiejś Asztarcie. Ale Micheasz chce oddawać cześć Panu, Bogu, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu, ale chce to robić po swojemu, według swoich własnych zasad, czy na swoich własnych zasadach. Dlatego też kopiuje pewne rozwiązania, aby je dostosować do swoich potrzeb czy wymogów. Oczywiście pewne rzeczy w tamtym czasie były uniwersalne. Izraelici mieli swoją świątynię, jedną co prawda, poganie mieli wiele różnych świątyń. No, jak jest świątynia, to też i byli kapłani. Oczywiście Żydzi mogli mieć kapłanów tylko z jednego plemienia, natomiast poganie mieli swoje własne zasady. Jeżeli są kapłani, to też musi być pewien system, który w jakiś sposób odróżnia tych kapłanów od reszty społeczeństwa, więc i były szaty, i były różne gadżety, tak? Może brzydko mówiąc. I było to zarówno u Żydów obecnych, jak i też i u pogan. Więc Micheasz nie robi nic nowego, on po prostu bierze te różne rzeczy i kopiuje. Tak? Bierze i kopiuje, ale według swoich własnych wymagań, czy też według własnych wymogów i potrzeb. I początkowo Micheasz ustanowił swojego syna, aby był kapłanem, ale widać, że to rozwiązanie było dla niego niesatysfakcjonujące. Nie był z tego zadowolony. On potrzebował jakiegoś prawdziwego kapłana, a wiedział, że prawdziwym kapłanem są ci z pokolenia Lewiego, Lewici. Więc gdy tylko znalazł się w pobliżu Lewita, który szukał pracy, to od razu mu tą pracę zaoferował, zaproponował. I zgoda Lewity spowodowała, że Micheasz ostatecznie był zadowolony. W końcu dopiął do końca swój zamysł, tak? Myślał, że w ten sposób, czy dzięki temu, że ma Lewitę za kapłana, Pan Bóg odtąd będzie mu błogosławił. Więc to nam pokazuje, że Micheasz orientował się w pewnych kwestiach podstawowych, dotyczących oddawania Bogu czci. On nie był takim ignorantem całkowitym, on wiedział, że Bóg postanowił Lewitów do służenia w świątyni. Dlatego tak bardzo pragnął, żeby Lewita był kapłanem w jego świątyni. I to też nam pokazuje bardzo dobrze, co takiego zrobił Micheasz. On wziął pewne rzeczy z tego, co Bóg objawił swojemu ludowi, wziął pewne treści, skopiował pewne rozwiązania, do tego dodał pewne rzeczy pochodzące z religii pogańskich, jak bożki na przykład, a potem nadał tym różnym rozwiązaniom swoją własną formę. Micheasz stworzył strój kapłana, stworzył świątynię, stworzył cały system sprawowania kultu. Czyli Micheasz stworzył w rezultacie nową religię. Nową religię. Ale czy jego nowa religia była prawdziwą religią? To jest zasadnicze pytanie. Czy to była prawdziwa religia? Czy Micheasz poprzez kult, który wymyślił, oddawał cześć jedynemu i prawdziwemu Bogu? Nie. Nie, ponieważ był to czas odstępstwa, a ponieważ jego postępowanie charakteryzowało się odstępstwem od Boga, więc to, co wymyślił, było po prostu religią odstępczą, fałszywą. Tym samym Micheasz oddawał cześć fałszywemu Bogu. I tutaj dochodzimy do zastosowania. Tak, dochodzimy do zastosowania. W Mateusza 26 jest pokazana ostatnia wieczerza. I w 26 wersecie mamy napisane, gdy oni jedli, czyli Pan Jezus ze swoimi uczniami, gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, złamał i rozdając uczniom powiedział, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, podziękował i przekazał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która się za wielu wylewa dla przebaczenia grzechów. Bardzo często mówimy o chrześcijaństwie, że jest religią. I w pewnym sensie tak jest. Jak ktoś popatrzy na zewnątrz, z zewnątrz, to oczywiście jest to jakiś system wierzeń, prawda? Jest to jakaś religia. Ale jeżeli nasze postrzeganie chrześcijaństwa ogranicza się wyłącznie do tego, że jest to religia, to mamy niepełne, a w związku z tym ograniczone i wypaczone rozumienie tego, czym jest chrześcijaństwo. Dużo lepszą definicją jest ta, która mówi, że chrześcijaństwo jest przymierzem Boga z człowiekiem. To jest pewna umowa pomiędzy Bogiem i człowiekiem, pewien związek Boga z człowiekiem, pewna relacja Boga z człowiekiem. Dlatego Pan Jezus mówi o krwi przymierza, która się za wielu wylewa dla przebaczenia grzechów. Chrześcijaństwo to przymierze, szczególna więź z Bogiem. Na mocy tego przymierza Bóg w swojej łasce i miłosierdziu oferuje przyjąć nas jako swój lud. Bóg zobowiązuje stać się naszym Bogiem. Bóg zobowiązuje się do szczególnej relacji z nami. Bóg zobowiązuje się uczynić nas swoją szczególną własnością. Bóg zobowiązuje się przebaczyć nasz grzech i przyjąć nas do swojej rodziny. Inaczej mówiąc, Bóg oferuje nam bardzo bliski związek ze sobą samym. Mówimy o małżeństwie, że jest przymierze. Dwojga ludzi, a tutaj mamy przymierze, więc widzimy, jak blisko Bóg chce być z człowiekiem. Ale ta oferta przymierza ma też swoje warunki. Bóg daje ofertę przymierza, ale stawia też warunki, na których to przymierze ma być oparte. Jakie Bóg postawił warunki? Warunkiem tego przymierza jest zobowiązanie się do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, do poddania się Jemu we wszystkim jako Panu i Zbawicielowi, do słuchania Jego we wszystkim. Tak jak w Starym Testamencie warunkiem było posłuszeństwo wszystkim słowom, jakie wypowiedział Pan przez Mojżesza, tak teraz warunkiem jest posłuszeństwo wszystkim słowom, które wypowiedział Jezus, który jest Panem. Dlatego Pan Jezus, zanim odszedł do nieba, powiedział do swoich apostołów tak. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Zatem mamy nowe przymierze i mamy nowe przykazania. Tak jak Pan dał przykazania swojemu ludowi przez Mojżesza, tak teraz Pan Jezus dał przykazania swojemu ludowi, aby je przestrzegał. Tego wszystkiego mieli nauczać apostołowie. A to znaczy, że w chrześcijaństwie, że w oddawaniu Bogu czci nie ma dowolności. Nie ma miejsca na radosną twórczość, tak brzydko mówiąc. Chrześcijaństwo jest przymierzem z Bogiem, a to przymierze jest oparte o konkretne słowo, o konkretne przykazania, o konkretną osobę Pana Jezusa Chrystusa. Co to za przykazania, możemy zapytać? Czy wiesz, co po łacinie znaczy słowo testamentum? Możesz nie wiedzieć, też kiedyś się dowiedziałem, tak? Można się domyśleć, tak, to słowo ma dwa znaczenia. Po pierwsze, znaczy ostatnią wolę zmarłego, testament. A drugie znaczenie tego słowa to przymierze. Słowo testamentum znaczy przymierze. Więc kiedy sięgasz po Pismo Święte, po Biblię, tak, po Stary i Nowy Testament, to sięgasz po Stare i Nowe Przymierze. Sięgasz po Księgę Przymierza, można powiedzieć. I w tej księdze są spisane wszystkie przykazania, które Bóg nadał, o które jest oparte przymierze z Nim. Ta księga jest Bożym Słowem i nasz związek z Bogiem musi być zgodny ze wszystkim, co tam jest napisane. Nowe i Stare Przymierze jest warunkiem wstępnym do naszej relacji z Bogiem. I wszelkie odejście od tych przykazań, od tego przymierza, od tej księgi jest odstępstwem od Boga. I na przykładzie Micheasza zobaczyliśmy, jak łatwo jest stworzyć swoją własną religię, swój własny system oddawania Bogu czci. I dziś ludzie robią to samo. Nic się w tym względzie nie zmieniło. A to znaczy, że będą religie, które będą odwoływały się do Boga Biblii, do Pana, do Jahwe, do Chrystusa, ale ponieważ są one wynikiem odstępstwa od Bożego Słowa, to będą to fałszywe religie. Będą to kulty fałszywe. Będzie to mieszanka tego, co w Biblii i tego, co znajdujemy w religiach pogańskich. Jak zatem odróżnić prawdziwą religię od tej fałszywej? Jak odróżnić prawdziwe chrześcijaństwo od fałszywego chrześcijaństwa? Otóż musimy pamiętać, że żadna religia nigdy nie powie o sobie, że jest fałszywa. Tak? Zawsze każda będzie mówiła o sobie, że jest tą prawdziwą. Każda religia mówi, że to ona jest prawdziwa, a inne są fałszywe. Tak samo jest, jeśli chodzi o chrześcijaństwo i różne kościoły chrześcijańskie. Żaden z nich nie powie, że jest fałszywy, odstępczy. Tak? To od razu by się wyeliminował, skreślił. Każdy będzie mówił, że jest tym prawdziwym kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Więc to ułatwia już nam zadanie i to bardzo. Ponieważ zobaczyliśmy już, że prawdziwe chrześcijaństwo opiera się na Bożym Słowie, zbudowane na fundamencie przymierza, na fundamencie przykazań, które Pan Jezus zostawił. To jest prawdziwe chrześcijaństwo, więc to w oparciu o Boże Słowo, o to przymierze możemy weryfikować, możemy sprawdzać, czy dany Kościół jest tym prawdziwie, może nawet chrześcijańskim Kościołem, czy może jest to system fałszywy, czy też tak, w oparciu o nie, o Słowo musimy weryfikować, sprawdzać i oddzielać prawdę od fałszu. W oparciu o Słowo Boże trzeba określać, czy dany Kościół trwa w Chrystusie, czy też od Chrystusa odszedł. No i ktoś powie, no dobrze, no łatwo mówić, a trudniej wykonać. Więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć z tej historii Micheaszu, tak, żeby zastosować te pewne prawdy w naszym życiu. Micheasz ożenił ze sobą pewne treści i formy biblijne z pogańskimi. Micheasz czcił Pana, którego posąg zrobił jakiś rzemieślnik. Więc trzeba zobaczyć, czy w danym kościele pojawiają się formy oddawania czci Bogu wzięte z religii pogańskich. I to jest bardzo prosta rzecz, ponieważ w dekalogu Pan Bóg bardzo jasno powiedział żadnych bożków, żadnych posągów, żadnych różnych takich rzeczy, któremu się człowiek będzie kłaniał, do których się będzie modlił, czy którym będzie służył. Nic z tych rzeczy. Więc jeżeli masz Kościół, który prowadza posągi, zachęca do czczenia jakichś rzeźb, figur, obrazów, no to już widzimy, że tutaj jest odstępstwo od Bożego Słowa. Jeżeli Kościół eliminuje z dekalogu, z pewnej podstawy naszej, pewne przykazania i zamienia je, no to już widzimy, że tu jest manipulacja. To jest Kościół, który jest odstępczy. Więc to jest najprostszy test, jaki możemy wykonać. Ale nie jest to jedyny test, który powinniśmy zastosować. Są też inne testy. Na przykład w 13 wersecie Micheasz wyraził swoje zadowolenie odnośnie zatrudnienia Lewity i powiedział: teraz wiem, że Pan będzie mi szczęścił, kapłanem bowiem został u mnie Lewita. Tym samym Micheasz wyraził pewne przekonanie, świadomie lub nieświadomie, ale wyraził, że jego działania mogą wpłynąć tak na Boga, że ten będzie go obdarzał błogosławieństwem, szczęściem. Czyli Micheasz mówi, że poprzez swoje działania jest w stanie w jakiś sposób sterować Bogiem, kontrolować Boga. Tyle, że Bóg jest suwerenny, niezależny od nikogo i niczego i nie da się nikomu ani niczemu sterować czy kontrolować. To Bóg kieruje wszystkim. Więc jeżeli jakiś kościół twierdzi na przykład, że może sterować Bogiem, to jest to kościół odstępczy. I tak na przykład kościół, który twierdzi, że za odpowiednią opłatą może sprawić, że czyjeś grzechy będą odpuszczone, postępuje w sposób sprzeczny z jasnym nauczaniem Pisma, które mówi, że tylko Bóg może odpuszczać nasze grzechy i robi to dzięki łasce, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to już widzimy, że to jest kościół odstępczy. Inny test, jaki możemy zastosować, to test kapłaństwa. Ja tak sobie nazwałem. Tak, nie, ktoś może nazwać inaczej, ale ja sobie nazwałem test kapłaństwa. Widzimy, Micheasz stworzył swój własny system kapłański oparty o świątynkę, którą zbudował, o stroje, które zaprojektował i różne gadżety, które stworzył. A co Pan Jezus mówi na ten temat? Na temat właśnie świątyń, na temat kapłanów, na temat strojów, na temat różnych gadżetów religijnych. Pan Jezus mówi nam o powszechnym kapłaństwie. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jest kapłanem. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa ma taki sam dostęp do Boga. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa ma taki sam status przed Bogiem. Bóg nie traktuje jednych lepiej, a drugich gorzej. Nie każdy z powodu Pana Jezusa Chrystusa jest traktowany tak samo jako Boże dziecko. W związku z tym niepotrzebne są ani stroje specjalne, niepotrzebne są też ani specjalne budynki, które pełnią formę czy też rolę świątyń. Niepotrzebne są żadne religijne gadżety, ponieważ wszystko, co nam jest potrzebne do tego, żeby oddawać Bogu cześć, jako kapłani mamy w Panu Jezusie Chrystusie. On jest jedynym, którego potrzebujemy i nie potrzebujemy poza Nim niczego innego. Jest to zbędne. Więc Kościół, który te rzeczy wprowadza do oddawania Bogu czci, postępuje wbrew Bożemu Słowu. Jest to tak zwana radosna twórczość, niestety. Więc są różne testy, jakie możemy zastosować, ale wydaje mi się, że najlepszym testem, ale już dla bardziej zaawansowanych, jest test 5S albo 5T. Nie wiem, czy słyszeliście o tym teście. Bardziej zaawansowani słyszeli o tym teście, na pewno. Sola Scriptura. Tylko Pismo. Sola fide, tylko wiara. Sola gratia, tylko łaska. Sola Christus, solus Christus, tylko Chrystus. Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. To są punkty odniesienia graniczne, tak? Jeżeli ktoś jest w obrębie tego, tych pięciu punktów, się mieści, jest zbudowany na Chrystusie. A jeżeli ktoś jest poza tymi punktami, poza tymi wyznacznikami, to tylko to na pewno jest poza tym fundamentem i też możemy zobaczyć skalę tego odstępstwa, bo to jest norma. Reformatorzy z czasów reformacji doszli do takiego wniosku, że zobaczyli, że właśnie to nam wyznacza pewną ortodoksję chrześcijańską. Czy ktoś trwa w Chrystusie, czy też jest odstępcą. Ale nie wyjaśniam tych rzeczy, bo jak mówię, to jest dla bardziej zaawansowanych, ale to są pewne podstawy. Więc sprawdzajmy, czy czasem nie tkwimy w jakiejś religii, która jest wymysłem człowieka, w jakiejś fałszywej religii. Ponieważ sprawdzając, pokazujemy, że prawda jest dla nas ważna, że Bóg jest dla nas ważny. Bo jeśli prawda nie jest dla nas ważna, to tym samym Bóg nie jest dla nas ważny. Pan Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie, więc jeśli prawda nie jest dla nas ważna, to mówimy, że Chrystus nie jest dla nas ważny i Bóg nie jest dla nas ważny. Dlatego trzymajmy się tego wyznania, że Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Trzymajmy się Chrystusa z całych sił, naszym całym sercem. I szukajmy prawdy i sprawdzajmy w oparciu o Pismo Święte Nowego i Starego Przymierza, czy trwamy w prawdzie, czy Kościół, do którego chodzimy, czy należymy, jest tym Kościołem, który trwa w Chrystusie. Czy może jest takim Kościołem podobnym do Kościoła, który sobie stworzył Micheasz. W swoim własnym domu miał swój własny system w oparciu o swoje własne jakieś tam widzimisię. Jest to bardzo aktualne dzisiaj, więc sprawdzajmy, czy trwamy w Chrystusie. Trzymajmy się słowa przede wszystkim, tak? I sprawdzajmy, czy trwamy w Chrystusie. Amen.